Klub Rodzica. Partnerem audycji jest Naja Szkoła, dwujęzyczna prywatna szkoła podstawowa w Wejherowie.
Czas na Klub Rodzica oczywiście, 10:33 i czwartek, więc czas, by poruszyć tematy ważne dla rodziców i dla dzieci również. Temat tym bardziej ważny i chyba też trochę ciężki, bo teraz jest taki czas, że powinniśmy unikać towarzystwa. Jeżeli się da, to oczywiście pracować z domu, szkoły pozamykane, instytucje kultury pozamykane. Tak naprawdę trochę zostaliśmy sami ze sobą. I jak jest z tym byciem samym ze sobą? Porozmawiamy dzisiaj z naszym gościem, Aleksandra Musielak, psycholog. Dzień dobry, Aleksandro, witam serdecznie.
Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich z domu i mam nadzieję, że wszyscy nasi słuchacze też są w domu.
No właśnie, dobrze, że jest XXI wiek, że mamy taką możliwość, żeby nie spotykać się twarzą w twarz w dobie takiej, no powiedzmy, kwarantanny, tylko możemy się połączyć przez internet i chyba teraz to nam zostało, prawda, w takich kontaktach i relacjach.
To prawda, że to nas bardzo mocno ratuje i byłoby nam dużo trudniej bez internetu i bez wszystkich osiągnięć techniki XXI wieku. Natomiast musimy pamiętać, że jest też pewne niebezpieczeństwo w tym wszystkim, ponieważ w tej chwili, śledząc to, co się dzieje w social mediach, w internecie, widzę, że zaczynamy być powoli przeciążeni tą ilością informacji, która do nas dociera. I nawet jeżeli ktoś do tej pory bardzo ograniczał i dbał o taką higienę cyfrową, to w tej chwili jest mu to zdecydowanie trudniej utrzymać, ponieważ jest to jedna droga kontaktu ze światem. Część z nas została zmuszona do pracy zdalnej przez tą sytuację. Dzieci muszą się uczyć przez internet. Jeszcze na razie nie jest to obowiązkowe, ale wszystko wskazuje na to, że za chwilę będzie to obowiązkowy tryb nauki przez jakiś czas. I w związku z tym właściwie ja mam przynajmniej takie poczucie, że zostaliśmy zdominowani w tej chwili przez media cyfrowe i przez internet i bardzo trudno jest nam się z tego odłączyć.
Jakie uczucia mogą nam towarzyszyć w związku z tym?
Myślę, że tak naprawdę w tej chwili mija właściwie tydzień od zamknięcia szkół, dzisiaj dokładnie. To jest ten czas, w którym możemy się niestety spodziewać obniżenia nastroju, mogą się zacząć jakieś wahania nastroju związane z ograniczeniami, z którymi w tej chwili się borykamy i że tak naprawdę ten trudny czas dla naszej psychiki dopiero jest przed nami i bardzo ważne jest to, żebyśmy w tej chwili zadbali o to, żeby nasz taki w miarę pozytywny nastrój jak najdłużej zachować.
Co możemy zrobić w takiej sytuacji, kiedy powinniśmy jednak zostać w domu, zwłaszcza ci, którzy nie pracują. Pracują, ale w domu zdalnie i tak naprawdę nie powinni się nigdzie ruszać. Chyba ci mają najciężej.
To prawda. Druga rzecz, która jest bardzo ciężka, to to, że nagle zostaliśmy zamknięci w domu i ten czas z rodziną, z którą do tej pory mało czasu w takiej gonitwie codziennej spędzaliśmy, nagle jesteśmy skazani na siebie właściwie dzień i noc i to też jest trudne i za chwilę myślę, że większość konfliktów się pojawi i na to też wskazują badania psychologiczne. To, co możemy zrobić, to zadbać o swoją higienę taką psychiczną i tutaj bardzo istotne jest to, abyśmy właściwie, ja u siebie w szkole to już rekomendowałam rodzicom i nauczycielom od pierwszego dnia tego tygodnia, kiedy zostaliśmy w domu, żebyśmy zadbali o to, żeby ta nasza codzienna rutyna w miarę możliwości została zachowana. To znaczy, tak jak wielokrotnie powtarzał minister edukacji, to nie jest czas ferii i wakacji i w związku z tym nie mamy przechodzić w taki tryb, tylko jeżeli to możliwe, wstawajmy o tej samej porze, o której wstawaliśmy do tej pory, chodźmy spać o tej samej porze, o której chodziliśmy. Przedpołudnie, tak jak zawsze, poświęćmy raczej na rzeczy, które są naszymi obowiązkami, tak właśnie nauka, praca, ewentualnie jakieś obowiązki domowe, a dopiero po południu, kiedy normalnie następował ten czas przyjemnych, relaksacyjnych aktywności, przełączmy się w ten tryb. To, co jest w tej chwili naszym największym wrogiem, oprócz zamknięcia, to jest właśnie brak tej rutyny i tego wyłączenia się z takiej codzienności. Im dłużej tutaj się zdyscyplinujemy w tej kwestii, tym dłużej zachowamy takie psychiczne, dobre nastawienie.
Ja właśnie chciałam o te relacje rodzinne również zapytać. Nie wiem, czy widziałeś, bo oczywiście teraz w internecie różne memy krążą, różne pomysły na tak zwaną kwarantannę, ale był taki mem, mężczyzna mówi o nareszcie poznałem trochę swoją rodzinę, żona zrobiła w ubiegłym roku habilitację, córka wyszła za mąż, a syn zrobił prawo jazdy.
Tak, właśnie to jest taki czas, który możemy poświęcić na to, żeby te nasze więzi rodzinne wzmocnić i te rytuały, takie plany dnia też będą bardzo istotne w tym, ponieważ no, mamy teraz możliwość, żeby częściej jadać wspólnie posiłki, w miarę regularnie, możemy je razem przygotowywać, ale też powiedzmy sobie szczerze, że czas, w którym się znajdujemy, jest czasem historycznym. Tak? Coś takiego pierwszy raz się zdarzyło w historii naszej tutaj najnowszej na taką skalę i myślę, że to jest też taki dobry moment, żeby spróbować jakoś ten wspólny czas, do którego zostaliśmy przymuszeni, jakoś fajnie udokumentować. To może też być taki pomysł na jakąś nową zupełnie aktywność z dziećmi. Jak dzisiaj trochę przeglądałam internet, to widziałam różne pomysły. Wiem, że niektórzy nauczyciele na przykład zaproponowali dzieciom, żeby prowadziły takie dzienniki z czasów epidemii, zapisywały czy w różnej formie, czy rysunków, czy fotografii, czy właśnie pisania dziennika, to co się dzieje, z jakimi się uczuciami borykają. Widziałam też bardzo fajne akcje, na przykład myślę, że znana tutaj słuchaczom Marta Frey, znana ilustratorka, która tworzy fajne rysunkowe memy, ze swoją rodziną wprowadziła takie wyzwanie domowe, że codziennie wcielają się w jedno dzieło sztuki i robią zdjęcia, inscenizują na przykład słynne obrazy. Myślę, że to są bardzo fajne aktywności kreatywne, które pobudzają nasz mózg, dlatego że to, co w tej chwili jest naszym największym wyzwaniem dla nas, to jest właśnie odpowiednie bodźcowanie naszego mózgu, dlatego że nasz mózg działa w ten sposób, że zbyt duża ilość bodźców, czyli co do tej pory mieliśmy, jest dla niego szkodliwa, ale również zbyt mała ilość bodźców też nie wpływa korzystnie. Dlatego musimy zadbać o relacje, o nasze nastawienie i o nasz mózg. Kolejną rzeczą bardzo ważną jest to, chociaż wiem, że będzie to trudne w polskich warunkach mieszkaniowych, żeby na ile to możliwe wygospodarować codziennie czas, który każdy z członków rodziny ma dla siebie i się trochę odseparować. Możemy wychodzić z psem na spacer, w tej chwili wiem, że też można jeszcze, widziałam, ludzie jeżdżą na rowerach, bo pogoda zaczyna być rowerowa. Ważne jest to, żeby każdy z nas miał przestrzeń dla siebie. To odsunie w czasie to, co nieuniknione, czyli pojawianie się konfliktów w rodzinie.
Właśnie chciałam zapytać jeszcze o te konflikty, ale o te relacje rodzice i dzieci. Rozmawiamy tutaj o konfliktach ogólnie rodzinnych, a twoim zdaniem w tej chwili kto bardziej potrzebuje takiej pomocy, takiego wsparcia? Czy dzieci, czy właśnie osoby dorosłe?
Myślę, że wszyscy, tylko wszyscy w różnym zakresie. Dlatego, że osoby w naszym wieku, tak, czyli te w wieku produkcyjnym, te, które pracują, nie dość, że muszą się borykać z kwestiami właśnie zajęcia chociażby się dziećmi w domu i jednoczesnej pracy, dodatkowo dochodzi albo za chwilę dojdzie kwestia niepokoju o skutki takie ekonomiczno-społeczne całej tej sytuacji. Na pewno jest w nas gdzieś lęk o osoby starsze, naszych rodziców, babcie, ciocie, jeżeli takowe mamy. I to jest bardzo istotne, żeby tych lęków nie przekazywać naszym dzieciom, tak? One rozumieją sytuację inaczej niż my. Tutaj też zwracam uwagę na to, co się pojawiło w mediach, że taka informacja, że dzieci mogą być nosicielami i dlatego nie powinny się spotykać z osobami dorosłymi, bo te kontakty mogą stanowić zagrożenie z osobami starszymi. Bardzo istotne jest to, żeby dzieciom wytłumaczyć to w taki sposób, dlaczego nie mogą się teraz spotykać z babcią i z dziadkiem, żeby zdjąć z nich taką odpowiedzialność za to, że jak będę się spotykał z babcią i z dziadkiem, to oni mogą zachorować. tak? Trzeba to wytłumaczyć dzieciom w taki sposób, żeby wiedziały, że te kontakty, że jakby wszyscy dbamy w tej chwili o to, żeby ta choroba po prostu się nie rozprzestrzeniała. Ale to nie dzieci są odpowiedzialne, bo wszyscy możemy być nosicielami, nie wiedząc o tym.
Aleksandro, chciałam jeszcze zapytać, czy takie, bo tutaj mówimy o relacjach rodzinnych, a jeżeli chodzi o relacje społeczne, w tych czasach trudnych dla nas wszystkich, pojawiały się w internecie różne akcje pod tytułem Pomagajmy starszym sąsiadom, są zbiórki dla strażaków, dla policjantów, dla tych, którzy są na służbie i cały czas pracują, dla szpitali, lekarzy. A ja dzisiaj przeczytałam taką dosyć smutną informację, co prawda jakby sprawa jest w toku, ale jedno z mediów podało dzisiaj taką informację o lekarzu, profesorze, który popełnił samobójstwo, był nosicielem koronawirusa. Oczywiście sprawa w toku, badają, dlaczego to się stało, natomiast najbliższe otoczenie profesora podejrzewa, że jest to związane z falą hejtu, która spadła na niego w związku z tym, że jest nosicielem wirusa. Czy takie sytuacje, takie ciężkie sytuacje raczej nas wzmacniają jakie społeczeństwo, czy właśnie wzmagają nas w takie trochę no, dzikie odczucia, że jednak jak ktoś jest nosicielem, to on jest winny?
To myślę zależy głównie od tego, jakie mamy strategie radzenia sobie z trudną sytuacją, bo obydwa typy zachowań, o których mówisz, czyli to, że się angażujemy w różne sposoby pomocy innym, którzy nie mogąc wychodzić z domu, ale chcemy, mamy taką potrzebę, żeby mieć poczucie sprawstwa, że ja też coś robię, żeby tą sytuację zatrzymać, żeby to się wszystko jak najszybciej skończyło. Nie jestem lekarzem, to przynajmniej pomogę lekarzowi albo pomogę właśnie starszemu sąsiadowi, żeby nie wychodził. I to jest taka strategia pozytywna radzenia sobie ze stresem, z niepokojem, który się pojawia i z trudną sytuacją. Natomiast niestety każdy z nas ma inne style radzenia sobie i ta druga sytuacja, czyli ta fala hejtu, to są osoby, które się nie adaptują do trudnej sytuacji, tylko nie potrafią sobie z tymi trudnymi emocjami poradzić i właśnie reagują w ten sposób. W myśl potocznej zasady najlepszą obroną jest atak. To jeżeli ja nie wiem, co mogę innego zrobić, to próbuję te trudne emocje przerzucić na osobę, która w moich oczach może być odpowiedzialna za to, że ja czy ktoś z moich bliskich zachoruje. I niestety takie zachowania będą się pojawiały. Niestety myślę, że będzie ich coraz więcej ze względu na to, że najprawdopodobniej liczby osób, które są zakażone czy też niestety umrą z powodu tej choroby będą wzrastały. A dwa, że nasze procesy hamowania i to jakby nasza umiejętność zatrzymania tych trudnych emocji, panowania nad nimi, no niestety im dłużej ta sytuacja będzie trwała, tym będą mniejsze. Dlatego tak ważne jest to, żebyśmy dbali o siebie, o to, żeby się teraz wysypiać, w miarę zdrowo odżywiać. To wszystko pozwoli nam zachować ten spokój, który, jak mówią moje koleżanki, jest supermocą.
W takich sytuacjach trudnych, kryzysowych na pomoc ruszają również psycholodzy. Na stronach internetowych, na Facebookach, na Instagramach widać, że służą pomocą, mogą połączyć się właśnie tak jak my przez jakieś komunikatory. Powiedz, czy ty ogólnie jesteś bardzo zapracowaną osobą, ale powiedz, czy w tym czasie, bo pracujesz zdalnie z domu, udzielasz porad i tak dalej, masz dużo więcej pracy?
Jeszcze nie, na razie wręcz odwrotnie, dlatego że część osób w myśl z akcji Zostań w domu odwołuje wizyty, co jest absolutnie słuszne, więc zostaję w takim kontakcie bezpośrednim i zresztą to jest zgodne z wytycznymi i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z tymi osobami, które tego kontaktu potrzebują ze względu na zdiagnozowane epizody depresji czy zaburzenia lękowe. Natomiast wszyscy psychologowie mamy świadomość tego, że tej pracy dla nas będzie coraz więcej, stąd te wszystkie przygotowania i cieszę się, że to jest tak widoczne w mediach społecznościowych, w internecie, że środowisko psychologów jest gotowe do niesienia tej pomocy, która się pojawi, dlatego że to jest w tej chwili sytuacja kryzysowa i wchodząc w nią mieliśmy takie poczucie, że ta nasza normalność przez zostanie zawieszona na około 2 tygodnie. W tej chwili już wiemy, że raczej ten czas będzie dłuższy. I w związku z tą izolacją, co pokazują badania psychologiczne bardzo jasno, ten nasze samopoczucie, nasz dobrostan psychiczny będzie się obniżał. I w związku z tym tutaj też taki apel do Państwa, jeżeli tylko czujecie, że jest gorzej, że macie jakiś niepokój, zauważacie jakieś trudne emocje u swoich dzieci lub u osób starszych, bo o tym też nie powiedziałam, to jest bardzo istotne, te lęki będą się głównie u osób starszych też nasilać, które w tej chwili właściwie mają bardzo ograniczony w dużej mierze kontakt ze światem zewnętrznym. Nie mogą, dobrze jest, kiedy się nie spotykają ze swoimi dziećmi i wnukami, a nie są tak cyfrowo dobrze zorganizowani i tak łatwo nie korzystają z tych cyfrowych narzędzi, więc te kontakty są bardzo, bardzo ograniczone i bardzo często osoby starsze też żyły do tej pory w taki sposób, że miały często włączone radio, telewizor przez cały dzień. To też nie pomaga, tak? Więc jeżeli ważne jest, żeby z tymi naszymi seniorami być codziennie w kontakcie, jeżeli tylko poczujecie Państwo, że coś tutaj jest nie w porządku, że jest jakiś obniżony nastrój, może się nasilają jakieś lęki, to żeby taką pomoc psychologiczną zaproponować. Wiem, że Polskie Towarzystwo Psychologiczne w tej chwili zbiera listę psychologów i będzie niedługo ją publikowało na swoich stronach, którzy będą nieodpłatnie taką pomoc zdalną, telefoniczną lub online oferować. Natomiast jeśli chodzi o dzieci, to tutaj właściwie przynajmniej w województwie pomorskim w większości szkół są psychologowie i wiem, bo u mnie w szkole tak jest i w innych szkołach, które znam zaprzyjaźnionych, te osoby też są do takiego kontaktu i dla rodziców, i dla uczniów, więc jeżeli Państwo czujecie, że jest taka potrzeba, to skontaktujcie się z tymi osobami, po to, żeby jak najszybciej tutaj pomóc jakoś się z tymi trudnymi emocjami uporać.
I przede wszystkim bądźmy dla siebie mili i sympatyczni. Nie tylko w czasach takich ciężkich, ale na co dzień zapewne to wszystkim nam pomoże, prawda?
Prawda. Ja mam takie poczucie, że wychodzę z domu z psem i 3 razy dziennie. To jest taki pozytyw, bo mam wrażenie, że mój pies nigdy nie miał tyle ruchu. Czasami już odmawia nawet wieczornego spaceru. Natomiast to, co zauważyłam, to faktycznie mam takie poczucie, że jesteśmy dla siebie milsi i bardziej o siebie dbamy. Nie ma tych takich niepotrzebnych nerwów, że ta solidarność taka społeczna gdzieś się tutaj faktycznie uruchomiła. Widzę też nawet w sklepach kartki z informacjami, że ktoś może zrobić osobom starszym zakupy. Więc mam nadzieję, że cała ta sytuacja na pewno nas zmieni. Mam nadzieję, że jakoś trwale w taką pozytywną jako społeczeństwo stronę.
I oczywiście tego się trzymajmy. Aleksandro, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo i życzę wszystkim po pierwsze zdrowia, a po drugie dużej siły psychicznej i naprawdę dbajmy o siebie.
Aleksandra Musielak, psycholog, dzisiaj była moim gościem. To wszystko na dzisiaj w naszym klubie.
Klub Rodzica. Partnerem audycji jest Naja Szkoła, dwujęzyczna prywatna szkoła podstawowa w Wejherowie.